Nie, kochani, jeśli macie witakie, a witakach konspekt dzisiejszego kazania, to możecie przygotować sobie, bo to jest taki ułatwiacz do zapamiętania, zrozumienia i tak dalej. A jeśli ktoś nie ma, proszę podnieść rękę, za chwilę ktoś do ciebie podejdzie, poda tobie konspekt, także trzymaj rękę w górze, za chwilę ktoś ten konspekt tobie przekaże. Kilkanaście lat temu miałem takie oto doświadczenie. Był środek tygodnia, a ja przygotowywałem się do niedzielnego nabożeństwa. Modliłem się, rozmyślałem, czytałem Biblię, znowu modliłem się, znowu rozmyślałem i znowu czytałem Biblię, gdy nagle w moim sercu, po raz pierwszy w moim życiu, pojawiła się myśl następującej treści. A myśl ta wyglądała tak. W ciągu tygodnia ocieramy się o różne rzeczy. Upadamy, dostajemy się pod jakieś wpływy. Są chrześcijanie, którzy niby dla zabawy sięgają po horoskopy. Jeszcze inni gdzieś chodzą do niewiadomego pochodzenia znachorów, którzy nakładają ręce i nie wiadomo jaką mocą uzdrawiają. Przyszła mi taka myśl, że diabeł podczepia się do nas, gdy dajemy mu możliwości. A potem pomyślałem sobie dosłownie tak. Wleczemy go podczepionego na nabożeństwo. I myśl, która przyszła mi do głowy, brzmiała następująco. Powinienem tym razem rozpocząć niedzielne nabożeństwo od przeciwstawienia się diabłu. Co? Rozpocząć nabożeństwo od przeciwstawienia się diabłu? To jest niedorzeczne. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy po tamtej. Ale myśl ta nie dawała mi spokoju. To było tak silne we mnie, że ciągle o tym myślałem. Ale jako ewangelicznie wierzący człowiek wiem, że takie idee w pierwszej kolejności muszą być zweryfikowane Bożym Słowem. Mam to od początku swojego nawrócenia, ponieważ w Piśmie Świętym wyczytałem taką jedną w Dziejach Apostolskich myśl o ludziach, którzy pochodzili z Berei. Biblia mówi, że ci ludzie z Berei byli ludźmi bardziej czcigodnego usposobienia niż inni, a to z tego powodu, że gdy usłyszeli jakąś naukę, to nie przekreślali jej, ani w ciemno za nią nie szli, tylko weryfikowali tę naukę Bożym Słowem. Dlatego autor Dziejów Apostolskich pod natchnieniem Ducha Świętego nazwał ich ludźmi bardziej czcigodnego usposobienia. Ponieważ to, co usłyszeli i praktyki, które widzieli, weryfikowali Bożym Słowem. Czy tak się rzeczy mają? I Biblia ich nazywa nie ludźmi wątpiącymi, niedowiarkami, nieduchowymi, tylko nazywa ich ludźmi bardziej czcigodnego usposobienia. A ty co robisz, jak słyszysz jakąś ideę nową czy starą? Czy weryfikujesz Bożym Słowem? A co z praktykami, które widzisz wokół ciebie? Czy też weryfikujesz? To jest ważna rzecz. Więc starałem się znaleźć w Biblii coś na ten temat, a najlepiej sobie pomyślałem, jakby było napisane tak. Nabożeństwo rozpocznij od zgromienia diabła. Albo gdyby było napisane wprost, nie rozpoczynaj nabożeństwa od gromienia diabła. To by było najprostsze, prawda? Ale pomyślmy, czy nieraz nie mamy takiego podejścia do Biblii? Czasami ktoś do mnie przychodzi i żąda odpowiedzi tak albo nie na tematy, w których Biblia nie odpowiada tak albo nie. A wiecie, dlaczego Boże Słowo nie działa w taki sposób? Bo Boże Słowo to nie jest litera, która zabija, ale w niej jest kto? Duch, który co robi? Ożywia. I to jest najlepsza odpowiedź. No tak sobie myślałem, najlepiej, żeby było właśnie napisane, ale niestety nic takiego nie ma napisanego, chyba że jak mówi mój przyjaciel w 17 rozdziale listu do Rzymian. Czytał ktoś z was ostatnio? Tak, wrócicie do domu, poszukajcie. Jaki jest nasz stosunek ewangelicznie wierzących ludzi do rzeczy, których nie możemy znaleźć na pierwszy rzut oka w Biblii? Jak nie ma czegoś w Biblii, to my ewangeliczni najczęściej przyjmujemy wobec tego dwie różne postawy. Pierwsza, chyba najpopularniejsza, brzmi tak. To, czego nie ma, jest zakazane. A druga postawa, może mniej obecna, ale także obecna, że to, czego nie ma, jest dozwolone. Ja mam tam taki swój jeden sprawdzian. Mam taki jeden wiersz, który jest dla mnie najlepszym weryfikatorem, gdy nie rozumiem różnych rzeczy. A ten wiersz brzmi tak. Cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, czyńcie na chwałę Bożą. A więc jak sobie zastanawiam się siedząc, czy się dzisiaj upić, czy nie upić, no to jest akurat jasne w Biblii napisane, że mam się nie upijać. Ale są takie historie, o których nie wiemy, są niejasno napisane, przystaw tę miarę, a znajdziesz szybko odpowiedź. To jest jeden z moich takich tydzień temu. Mam taką zasadę, którą też wyciągnąłem z Biblii, że jeśli, nawet jeśli jestem pastorem, przywódcą Kościoła, to tym bardziej. Jeśli czegoś nie wiem, nie znajduję, jeśli przychodzi mi jakaś idea, to najlepiej, tak jak mówi Nowy Testament, zweryfikować te rzeczy, a do tego są powołani starsi Kościoła. Mógłbym zweryfikować u kogoś, kto mnie lubi, no starsi też mnie lubią. Ale Biblia mówi, weryfikuj przed takim gronem, które Bóg powołał. Po to są, mają czuwać nad nauczaniem Kościoła. Zaprosiłem więc starszych na rozmowę, spotkaliśmy się, modliliśmy się, rozmawialiśmy, a potem starsi powiedzieli, zrób to. No i przyszła niedziela. Przyszła niedziela, a ja chciałem być delikatny względem zgromadzonych, ale wcale nie delikatny względem diabła. Powiedziałem więc tak do zgromadzonych, że w tygodniu ocieramy się o różne rzeczy i jedni świadomie lub nieświadomie poddają się jakimś horoskopom, inni gdzieś tam właśnie pędzą do jakiegoś niewiadomego pochodzenia znachora, który nie wiadomo czym się posługuje, w dzień nakłada ręce, w nocy wywołuje duchy. I mu wszystko pasuje. Jeszcze mówi, że to od Pana Boga ma i tak dalej. Jedni oglądają jakieś bzdurne rzeczy, jeszcze inni poddają się innym historiom. Ktoś upada. A potem diabeł przyłącza się do nas jak przysłowiowy rzep do psiego ogona, a następnie wlecze się z nami nawet na spotkanie Kościoła. A potem dodałem bezpośrednio do niego. Diable, w tym miejscu nie masz żadnych praw, dlatego rozkazuję ci w imieniu Jezusa opuścić to zgromadzenie. Kilkoma osobami na sali coś szarpnęło, potrząsnęło i rozpoczęliśmy nabożeństwo. Nigdy więcej podobna rzecz nie powtórzyła się w moim życiu, a że swoje przekonania buduję na Bożym Słowie, a nie na przeżyciach, nie wybudowałem wokół tego zdarzenia żadnej świętej doktryny, lecz dziś chcę podzielić się z wami tematem, który może zabrzmieć kontrowersyjnie w waszych uszach, ale najpierw historia biblijna zapisana w Ewangelii Marka i poproszę o wyświetlenie pierwszego slajdu. Jezus w sabat wstąpił do synagogi, a synagoga była miejscem spotkania ludzi wierzących, którzy przychodzili tam na modlitwę i słuchanie Bożego Słowa, jak my przychodzimy tutaj. I nauczał Pan Jezus. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. I posłuchajcie tego zdania. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij, wyjdź z niego, a duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. Tyle historia, a tytuł kazania brzmi dlaczego diabeł chodzi do kościoła. Ciekawą dla mnie sprawą, jeszcze raz do tego wrócę, jest to, że człowiek owładnięty przez demona, inspirowany przez demona, udaje się do domu modlitwy. I ta sytuacja prowadzi mnie do pierwszego stwierdzenia. W tym tygodniu miałem okazję przeczytać na ten temat artykuł i on był dla mnie inspiracją także do tego, żeby się dzielić z wami dzisiaj tą historią. Ta sytuacja prowadzi mnie do takiego stwierdzenia. Diabeł idzie do kościoła, ponieważ on jest istotą religijną. Nie burzcie się jeszcze, posłuchajcie. Diabeł był zawsze religijny. Jeden z bardziej znanych współczesnych teologów, autor wielu książek o nazwisku Tozer, powiedział, że diabeł jest lepszym teologiem niż każdy z nas. Ale my sięgamy do Biblii. Biblia mówi tak, w liście do Jakuba. Liście Jakuba, przepraszam. Ty masz wiarę, ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Kochani, diabeł jest monoteistą. Diabeł jest monoteistą, on wie, że jest tylko jeden Bóg. Problem jednak polega na tym, że diabeł nie czci Boga. Kiedy przychodzi do kościoła, to on nie przychodzi ze względu na prawdziwe uwielbienie, ale on szuka uwielbienia, które jest fałszywe. Jego nie interesuje prawdziwe uwielbienie. On szuka fałszywego uwielbienia. Religia szatana jest fałszywą religią, ale ona jest religią. On nie przejmuje się naszym uwielbieniem, dopóki uwielbiamy siebie. On nie przejmuje się naszym chodzeniem do kościoła, jeśli robimy to tylko po to, by inni nas widzieli. On nie przejmuje się naszym uwielbieniem, jeśli ono sprowadza się do półtorej godziny nabożeństwa, a w całym tygodniu nie przejmujemy się Panem Bogiem w ogóle, bo na tym właśnie polega religia. A on jest religijny. Diabeł kocha, kiedy nie wkładamy serca do uwielbienia Boga. Jemu nie przeszkadza, gdy nasza pobożność jest wyrażana tylko przez różne gesty, gadżety, kwiecistą mowę, czy przez jakieś różne inne sposoby, gdy nie wkładamy w to serca. Diabeł jest gotowy sprzeciwić się chrześcijaństwu, ale on się nie sprzeciwia kościelnictwu. Jedyne uwielbienie, którego diabeł nie znosi, to uwielbienie wskazane przez Jezusa w rozmowie z kobietą przy samarytańskiej studni. Ale zanim zacytuję ten fragment, to chcę wam powiedzieć, że dla mnie uwielbienie to nie jest tylko ten moment, kiedy śpiewamy i modlimy się. To jest wtedy, kiedy słuchamy Bożego Słowa, to jest uwielbienie. Kiedy pracujemy, to też możemy Boga uwielbiać. Każda chwila chrześcijanina ma być chwilą uwielbienia. I wtedy nie ma problemu, że jest ono za krótkie czy za długie. Jest ono po prostu 24-godzinne. I takie powinno być. Nawet w nocy poucza mnie serce moje, mówił psalmista. I jedyne uwielbienie, którego diabeł się boi, to jest uwielbienie właśnie, o którym mówił Jezus do Samarytanki przy studni. Podczas tego dialogu ona mówi, Panie, widzę, żeś prorok. A on mówi dalej tak. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że Jerozolima jest miejscem, gdzie należy Bogu cześć oddawać. I posłuchajcie, co mówi Jezus. To jest fajny tekst co do ilustracji, gdzie można się modlić do Pana Boga. Czy są jakieś szczególne, wyjątkowe miejsca, które są niezwykle najważniejsze i ponad wszystkie inne. Posłuchajcie wypowiedzi Pana Jezusa. Ja mam szacunek do tych miejsc. Ale Pan Jezus powiedział tak, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Kochani, uwielbienie, którego diabeł nie znosi i w którym nie bierze udziału, to jest to uwielbienie, które jest uwielbieniem w duchu i w prawdzie. Co to znaczy? W duchu to znaczy płynące z serca trwającego w głębokiej relacji z Bogiem. Uwielbienie, które jest uwielbieniem zainspirowanym przez Ducha Świętego mieszkającego w nas. On jest inspiratorem tego uwielbienia. To jest uwielbienie w duchu, kiedy inspiracja jest z głębi, z Ducha Świętego, który mieszka w nas. Osobiście wierzę, że ważne są instrumenty, gdy mówimy teraz o tej części uwielbienia, jakim jest nabożeństwo, bo dla mnie uwielbienie to jest każdy dzień, każda chwila. Ważne są instrumenty. Ważny jest śpiew. Ważny jest taniec. Ważny jest pląsanie. Ważne są czasami jakieś akcesoria, flagi, wstążki i tym podobne rzeczy pojawiające się w kościele. Wierzę, że to jest ważne, ale stać się może tylko i wyłącznie religią, kiedy nie są wyrazem mojej relacji z Bogiem. I ja sobie dzisiaj zadaję pytanie. Gdyby dzisiaj ze sceny nie padł żaden akord, nie wzniosła się żadna pieśń, gdybym dzisiaj nie usłyszał żadnego dźwięku, to czy bym powiedział, dzisiaj było kiepskie uwielbienie? Czy było dobre? Gdybym dzisiaj miał ból rąk i nie mógłbym ich wznosić, gdybym dzisiaj miał ból rąk i nie mógłbym grać na instrumencie, trzymać flagi, gdybym dzisiaj miał ból nóg i nie mógłbym pląsać czy tańczyć, gdybym stracił mowę, dzięki której śpiewam czy wypowiadam słowa, to czy moje serce dzisiaj wzbiłoby się na szczyty uwielbienia? Czy moje serce byłoby dzisiaj sercem poruszonym na szczyty uwielbienia? I ja muszę wam szczerze powiedzieć, prawdopodobnie nie. Ale bardzo bym chciał. A jest to możliwe, gdy na co dzień będę żył w duchu i gdy na co dzień będę żył w prawdzie. W duchu, czyli w relacji z Panem Bogiem. Pamiętam, oglądałem kiedyś z nabożeństwa w kolonii, zdjęcia z Rumunii, z nabożeństwa w kolonii trędowatych. Oglądałem zdjęcie kobiety, której ręce były zjedzone już przez trąd i kikuty uniesione w uwielbieniu. Pamiętam, gdy miałem w seminarium naukę na temat misji, widziałem zdjęcie Chińczyka, który za wiarę w Chrystusa w więzieniu został ogłuszony i na cały głos śpiewał do Pana Boga. I gdy mówiono mu, dlaczego tak głośno śpiewasz, a on mówił, ogłuszyli mnie i nie mogę słuchać, ale nie zabrali mi języka, którym mogę uwielbiać Pana Boga. Pamiętam, przyjaciel mojego wykładowcy to irlandzki pastor. Urodził się z ręką, z takim zawiązkiem na końcu, nie miał dłoni. I mówiono o nim, ściskając jego kikut, że tym kikutem dokonał więcej niż nie jeden chrześcijanin dwoma zdrowymi rękami. A może wierzysz, że te wszystkie rzeczy, instrumenty, akcesoria itp. same w sobie mają moc ściągnięcia Bożej obecności? To chcę dzisiaj powiedzieć, że same w sobie nie mają takiej mocy. Mają jakąś wartość artystyczną i to wszystko. Ale jeśli są przedłużeniem serca i ręki żyjącej w duchu i w prawdzie, w duchu czyli relacji z Bogiem, w prawdzie czyli w oparciu o Boże Słowo, w prawdzie, czyli oparte na Chrystusie. I uwaga! W prawdzie, czyli w prawości codziennego życia. Bo prawda to jest prawość codziennego życia także. To wtedy i tylko wtedy Bóg może użyć tego, by objawić swoją chwałę. Chcecie ilustrację z Pisma Świętego? Bo wszystko musi być podkreślone Bożym Słowem. To popatrzcie na pewną ilustrację. Chyba zatrzymałem się w... A nie... Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły jego skóry, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. To jest fakt, tylko po jakimś czasie Kościół może zmienić sposób myślenia i bardziej zaczyna wierzyć w chustkę niż w namaszczenie człowieka, którego Bóg chce użyć. I tego nam nie wolno zapomnieć. To jest przejście z chrześcijaństwa do religii. Chrześcijaństwo jest relacją z Bogiem, a religia to jest wiara w różnego rodzaju rzeczy, które mają zadziałać bez relacji. Tak nie ma. Tak nie ma. To działa tylko wtedy. A pamiętacie historię inną z Biblii, moja ulubiona? O, chciałbym to sam doświadczyć. No, nie powiem. Apostoł Piotr. Co uzdrawiało, gdy przechodził apostoł Piotr? Jego cień. To bądźmy tak blisko Boga, tak w relacji z Nim, tak połączeni w duchu z Nim, z Jego Słowem, że jak będziemy wchodzili w jakieś miejsce, to nawet nasz cień będzie spowodował zmiany. I nie będzie to cień sam w sobie, tylko Bóg, który działa przez człowieka, który żyje w bliskiej relacji z Panem Bogiem. Bo tu jest istota tego wszystkiego. I wtedy twój śpiew będzie dotykać, twój taniec będzie dotykać, twoje słowa będą dotykać, twoja gra będzie dotykać, twoje czyny będą dotykać, będą zmieniać rzeczywistość. Jeśli ich początkiem jesteś ty, głęboko przesiąknięty Bożą obecnością i wynikającym z niej prawym stylem życia. Bo co to za uwielbienie w niedzielę czy w sobotę, kiedy potrafimy pięknie wznosić ręce, używać pobożnych fraz, a w tygodniu plotka, kłamstwo, bluźnierstwo, a w sobotę lub niedzielę do kościoła jedźmy, stójmy, nikt nie woła. To jest właśnie religia, a diabeł jest religijny. Pewien pastor usłyszał kiedyś taką historię. Po nabożeństwie podeszła do niego osoba, która chyba była pierwszy raz na nabożeństwie i mówi, no jestem zauroczona całym tym wydarzeniem. A szczególnie moim znajomym, którego zobaczyłam na nabożeństwie. Jakże pięknie wznosi ręce. Jakże pięknie śpiewa, jak się wspaniale pomodlił, a jak mnie fantastycznie przed niedzielą nabluźnił. Bo to, co to za uwielbienie, kiedy w niedzielę czy w sobotę potrafimy naprawdę pięknie, a w tygodniu jest inaczej. I ja to mówię do siebie. I pewna ilustracja. Lata temu, gdy byłem w seminarium, w soboty nie mieliśmy zajęć. I już się cieszyliśmy, że jedziemy na weekend do domu. Człowiek się z dziewczyną zobaczy, odpocznie, a tu rektor przychodzi i mówi, sobota będzie zajęta, przyjechali wykładowcy z Kanady, co dla nas brzmiało po prostu z Ameryki. I będziecie mieć w sobotę zajęcia na temat uwielbienia. Słuchajcie, zabrać studentowi weekend, kiedy ma w planach spotkanie z dziewczyną, nie wiem, jakby był pobożny, to jest ciężka sprawa. W sobotę mieliśmy mieć zajęcia. Za Amerykanami. Na pewno będą nam mówili jakieś amerykanizmy. To taki był slogan. Jak nam się coś nie podobało, czegoś chcieliśmy się przeciwstawić, czy sprawdziliśmy, czy to nie, to był amerykanizm. No nie przeszkadzały nam dolary, to też jest amerykanizm, i spodnie, ciuchy, które nosiliśmy z darów amerykańskich. Ale to nam nie przeszkadzało, te dwa amerykanizmy nie, ale ten jeden czasami przeszkadzał. No i przyjechali ci nasi wykładowcy. Słuchajcie, przyszliśmy na te zajęcia z niechęcią. Pierwsze zdanie, jakie nam zadał człowiek, to było ich dwóch, pastor i jego lider uwielbienia, zapytał, czy wiemy, co to jest keyboard. No to po tym pytaniu już był przegrany. Już jak na początek miał minus 120, to już potem poza skalę wyjechał. Wszyscy się spojrzeli, no i mówią, no Amerykanie, no. No i zaczęli opowiadać, jak oni prowadzą uwielbienie. Że pastor mówi, że on do uwielbienia przygotowuje się tyle samo czasu, co do kazania. Modli się przez cały tydzień, modli się o każdą pieśń, prosi Boga o inspirację. Spotyka się z liderem uwielbienia, modlą się, poszczą, wołają. Potem przychodzą rano o 5:00, 4 godziny modlą się przed nabożeństwem, a podczas nabożeństwa, gdy widzą, że osoby są poruszone Bożym śpiewem, to za pomocą różnych znaków, co nam powie, ojej, technika, pokazują sobie, co śpiewać dalej, co dłużej, więc i wszyscy słuchamy, słuchajcie, z taką niechęcią. I co chwilę, no, widzicie, no, amerykanizm, nie? I w pewnym momencie on mówi tak, a teraz pokażemy wam próbę tego, co my robimy. Przygotowaliśmy wam dwie pieśni po polsku. Pierwszej pieśni nie pamiętam. Ale druga pieśń, którą zaśpiewali łamaną polszczyzną, brzmiała: Panem jest, Jezus Chrystus dzisiaj moim Panem jest. I zanim skończyli śpiewać, wszyscy studenci mieli ręce wzniesione do góry. Łzy płynęły nam z oczu. Byliśmy poruszeni Bożą obecnością. Bo gdy chodzimy w Bożej obecności, gdy doświadczamy pełni Ducha Świętego i gdy uwielbienie jest stylem naszego życia, to Bóg może użyć jednego dźwięku, twojego cienia, twojej chustki, twoich rąk pochylonych nad kimś w potrzebie, by świat został zmieniony. I to nie jest religia. To jest właśnie relacja z Panem Bogiem. Kochani, demony wiedzą, kim jest Jezus. Ten w synagodze nawet wierzył we wcielenie Chrystusa. On wyraźnie zidentyfikował człowieczeństwo Chrystusa przez nazwanie go Jezusem z Nazaretu. On wiedział o jego ludzkim pochodzeniu. Ale on także zidentyfikował boskie pochodzenie Chrystusa. Nazwał go świętym Bożym. Kochani, diabeł zna doktrynę. Diabeł zna nauczanie. I on je potrafi fałszować. Kto z was słyszał o kimś, kto produkował fałszywe dziesięciogroszówki? Słyszeliście o kimś? Ja nie spotkałem. A kto z was słyszał albo czytał artykuły o kimś, kto fałszuje 100 złotówki? Słyszeliście? A dlaczego nie ma fałszowanych 10 groszówek, tylko 100 złotówki? Ja poznałem najlepszego fałszerza w naszym kraju, słuchajcie, prawie w całej Unii. Naprawiał nam wózki inwalidzkie w Białęce więzieniu. Kochani, diabeł dobrze wie, że nie podrabia się rzeczy marnych i bezwartościowych. Podrabia się tylko rzeczy cenne. Teolodzy wcześniej, wiecie jak nazywali diabła? Nazywali go małpą Bożą. Bo to, co robi diabeł, to próbuje małpować, naśladować Pana Boga. Stąd to opowiedzenie, że diabeł jest małpą Boga, wynikało właśnie z tego, że próbuje małpować. Diabeł zna doktrynę, próbuje ją fałszować. On podrabia rzeczy wartościowe. A kiedy podróbka jest najlepsza? Kiedy?
Kiedy
jest niewykrywalna. Albo i wtedy jest najbardziej podobna do oryginału. Ale prawda jest taka, że nawet jeśli jest prawie podobna, to prawie czyni wielką różnicę. A tu chodzi o różnicę dotyczącą mojego życia wiecznego. Podróbka może być prawie jak oryginał. I Kościół musi stać na straży nauczania Bożego Słowa. Ale niebezpieczeństwo, którego bardziej jesteśmy nieświadomi, to właśnie fałszywe uwielbienie. I myśląc o tym, słuchajcie, takie sobie równania napisałem. Dobra doktryna plus fałszywe uwielbienie równa się bycie niczym. Czy to jest z Biblii? Apostoł Paweł mówi, chociażbym miał pełnię poznania, a czego bym nie miał? A miłość jest główną istotą uwielbienia. To kim jestem? Niczym. Dobra doktryna i fałszywe uwielbienie, bo to tworzy osobę pozbawioną miłosierdzia, bez miłości. Tacy, którzy literą potrafią cię tak walnąć w głowę, że się nie pozbierasz. Ale jest jeszcze druga sprawa. Fałszywa doktryna i szczere, ja nie napisałem prawdziwe uwielbienie, tylko szczere uwielbienie, tworzy podatność na zniewolenie. Bo to tworzy osobę budującą swoje przekonania i wiarę na swoich doświadczeniach albo na cudzych doświadczeniach, a niekoniecznie na Bożym Słowie. Ale jest jeszcze jedno równanie. Fałszywa doktryna i fałszywe uwielbienie to jest zwiedzenie, bo to tworzy osobę chwiejną, bezmyślnie poddaną wszelkim trendom, prądom. A chrześcijanin to osoba, która swoje przekonania buduje w oparciu o Biblię, a swoje uwielbienie z duchowej relacji z Bogiem. A apostoł Paweł dał takie polecenie. Wystrzegaj się ludzi, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem mocy tej pobożności. I kochani, ostatnia ilustracja do tego punktu, jeszcze mamy dwa, ale to będą krótsze. Pamiętacie, jak Kain i Abel składali swoje ofiary? Pamiętacie z ogrodu Eden? Nie, to już było poza ogrodem Eden, przepraszam. Gdybyśmy nad tym się zastanowili, ja tego sam nie wymyśliłem, to usłyszałem gdzieś na wykładach jeszcze w seminarium, ale to poruszyło moją wyobraźnię. Abel złożył ofiarę ze zwierzęcia, a Kain złożył ofiarę z płodów rolnych. Gdybyśmy tam byli i byśmy widzieli, jak Kain, jak Abel wrzuca tego zwierzaczka do ognia i Kain wrzuca ziele do ognia, z którego źródła, z której ofiary wychodzi piękniejszy zapach? Z ziela. Zapach palonej skóry włosia jest drażniący. To dlaczego Bóg przyjął ofiarę Abla, a nie Kaina? Chodzi o serce i posłuszeństwo. Ja mam swoją teologię. Abel znał Boga. Wiedział, co się stało w ogrodzie Eden. Bóg przyodział w skóry jego rodziców. Tam była złożona pierwsza ofiara, która mówiła, że jest, będzie ktoś, kto przykryje twoją grzeszność. On wiedział, ponieważ miał relację. I tu tkwi różnica. Dlaczego diabeł jeszcze idzie do kościoła? Ponieważ on szuka zdobyczy. Jesteście przerażeni? Mam nadzieję, że nie. Ale pomyślmy przez chwilę. Czy on poza kościołem ma szukać zdobyczy? Ludzie poza kościołem to ludzie bezprawnie więzieni przez szatana. Jak mam na myśli kościół, to mam ludzi wierzących na myśli, bez względu na to, jaką tabliczkę mają na budynkach, w których się zbierają. Kościół to ludzie, którzy oddali swoje życie Chrystusowi jako swojemu Panu, Zbawicielowi. Doświadczyli przebaczenia grzechów, odwrócili się od nich. Podkreślam, to są ludzie poza kościołem, to są ludzie bezprawnie więzieni przez szatana, bo Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi. Oczywiście nie wszyscy o tym wiedzą, więc naszą rolą jest zaniesienie im informacji o tym, że są już uwolnieni, że są nieprawnie więzieni. To nazywamy ewangelizacją. Prawda jest też taka, że nie wszyscy, którzy usłyszeli, uwierzyli albo chcieli z tego skorzystać. Poza kościołem rola diabła sprowadza się do zachowania stanu posiadania, utrzymać więźniów w niewoli. Stąd sprzeciwia się wszelkiej ewangelizacji. Ale on chciałby, o ile to możliwe, uszczuplić kościół. Dlatego w kościele szuka zdobyczy. A on chce mieć w każdym z nas swój pakiet kontrolny. Mój kolega mówił tak: gdy się nawracasz i tak nie do końca, to diabeł w twoim sercu zostawia swoje brudne skarpetki i wychodzi. A po jakimś czasie przychodzi i mówi: tam coś mojego jest w twoim sercu, ja tylko chcę po to przyjść. I mówi, pertraktuje z tobą. Chcę korytarza, znamy to z historii, nie? Korytarza, przez który będzie mógł dojść do tego miejsca, gdzie skarpetki brudne zostawił. I jak mu pozwolisz, to on już tam sobie ścieżkę wydepcze. Jest taka historia, którą doświadczył sam Piotr, Szymon. Szymonie, Szymonie, powiedział Jezus, szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść do więzienia i na śmierć. A on rzekł: powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Czy wiecie, dlaczego szatan zwiódł Piotra? Zwiódł go z powodu wiary Piotra. Piotr wierzył w siebie. A po tej historii wyciągnął wnioski i dał nam taką lekcję. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w czym? W wierze. Dlatego jeszcze raz ku naszej pamięci zapytam, a skąd się bierze wiara? Pytałem o to tydzień temu. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. A co mówi Boże Słowo? Wiecie, diabeł nas pokonuje, dlatego że nie znamy Bożego Słowa. Nie znamy Bożego Słowa. I dlatego jest ważne poznanie Bożego Słowa. Diabeł nie lubi ludzi znających Boże Słowo, bo możesz mu powiedzieć, tak jak Jezus mu powiedział, gdy on do Jezusa przychodził z Bożym Słowem. Boże Słowo mówi, że ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest na świecie.
Dalej czytamy, że Bóg nas strzeże i zły nie może nas tknąć, jeśli chodzimy w pełni ducha. Są prawdy biblijne, których diabeł nie znosi, a którymi my musimy przesiąknąć, żeby mu przeciwstawić się mocni w wierze. Kościół jest strzeżony przez Słowo Boże i Ducha Świętego. Dlatego nie opuszczajmy, kochani, wspólnych naszych spotkań, jak to u niektórych jest w zwyczaju. Ale im bardziej wiemy, że czasy są ciężkie, tym bardziej trwajmy razem. I dodawajmy sobie otuchy. I ostatnia rzecz. Ona może was zaskoczyć. Ale diabeł przychodzi do kościoła, bo on szuka uwielbienia. On chce zostać uczczony, jakby był Bogiem. To była główna przyczyna jego buntu. W księdze Izajasza jest taki obraz, który teolodzy mówią, że odnosi się do diabła. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mówiłeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, twój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. To jest marzenie diabła. On szuka chwały. On szuka uwielbienia. A ja sobie zadałem pytanie, Krzysiu, a czego ty szukasz w kościele? I muszę wam wyznać, że często szukam swojej chwały. Powiedziałem kiedyś, jak mi się wydawało, dobre kazanie, a nikt nie podziękował. Tak się starałem. Poprosili mnie, bym przemawiał do pastorów. Ja im powiem, docenili mnie. Naprawdę nie jestem od tego wolny. Ale z drugiej strony wiem, że Bóg o mnie nigdy nie zapomni. Do Jezusa rzekł diabeł, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mu pokłon. Tego diabeł oczekiwał od Jezusa, a także oczekuje tego ode mnie i od ciebie. Cóż więc dzisiaj możemy zrobić, żeby mu nie ulec? Co zrobić, żeby mu nie ulec? Biblia mówi bardzo prosto. Weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przydziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Pas, pancerz, buty, tarcza, przyłbica, miecz, modlitwa, czujność i jedność. A bramy piekielne takiego kościoła nie przemogą. Ale o tym uzbrojeniu, jeśli Bóg pozwoli i taka będzie Jego wola, będę chciał mówić za tydzień. A dzisiaj pochylmy głowy w modlitwie, badając nasze serca, ciesząc się z tego, że jesteśmy w Bożej dłoni, a Boża dłoń jest najlepszym schronieniem, a Boża obietnica tego schronienia brzmi, że jestem w ręku Ojca i jestem w ręku Jezusa, i nikt z tego najsilniejszego uścisku we wszechświecie nie jest mnie w stanie wyrwać. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani żadne inne stworzenie nie zdoła mnie odłączyć od miłości, która jest w Chrystusie, Panu naszym. Panie, i dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś naszym bezpieczeństwem. I choć prawdą jest, że szatan chodzi jako lew ryczący, to będąc w relacji z Tobą, jesteśmy w miejscu schronienia. Dlatego, Panie, chcemy być zawsze w relacji z Tobą. Chcemy uwielbiać Ciebie w duchu i w prawdzie. Chcemy być częścią Kościoła, przyodzianą w całą zbroję Twoją, Panie. Chcemy być ludźmi nie tylko sobotnich czy niedzielnych pozorów, ale 7 razy w tygodniu i 24 na dobę, uwielbiając Ciebie i będąc w społeczności. Panie, prowadź nas w tym roku ku takiej dojrzałości. I Boże, przepełniaj nas, nasze życie sobą w taki sposób, że kiedy wejdziemy w jakieś środowisko, to Ty będziesz wywierał wpływ nawet przez nasz cień, nawet przez chustkę, którą ktoś dotknie nas. Panie, prosimy Cię o taką bliskość Twoją w naszym życiu, by przez nasze życie ten wpływ był widoczny. Byśmy przynosili ludziom uzdrowienie, uwolnienie, Panie, radość, pokój, to wszystko, co płynie od Ciebie, Boże. Daj nam taką bliskość. Pozwól nam żyć tak bliskość Ciebie, abyś się tak mógł manifestować w każdym dźwięku, w każdej pieśni, w każdym słowie, w każdym czynie rąk, w każdej myśli, Panie. Byś Ty był uwielbiony, a świat przemieniony na Twój obraz, Panie. Pociągnij nas bliżej siebie. Kochani, kiedy tak mamy opuszczone głowy, nie rozglądamy się, jeśli wiesz, że to słowo było do Ciebie i potrzebujesz modlitwy, daj przez chwilę znać, przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Panie Boże, dziś wołamy do Ciebie o przemianę głęboką. O głęboką zmianę naszego życia. Prosimy Ciebie. Dajesz daleko więcej ponad nasze marzenia i pragnienia. I proszę Cię, aby pełnia Ducha Świętego była świadectwem naszego życia, żeby Słowo Chrystusowe mieszkało w nas we wszelkiej obfitości. Rozgrzej w nas miłość do Twojego Słowa na nowo. Byśmy nie byli ludźmi unoszonymi lada wiatrem nauki, jak mówi Twoje Słowo, ale stabilni w Jezusie Chrystusie. O to Ciebie dzisiaj prosimy, wielbiąc Ciebie, Panie. Powstańmy, proszę.